Rozdział drugi. Wciąż jeszcze byłem samotny i życie nie sprawiało mi żadnej radości. Nawet wino sprzykrzyło mi się, już nie cieszyło mi serca, bo gdy się napiłem, twarz robiła mi się czarna jak sadza, tak że chciałem umrzeć. Dlatego pogłębiałem swoje wiadomości i uczyłem się mowy i pisma babilońskiego, aby ani przez chwilę nie być w ciągu dnia bezczynnym. W nocy zaś spałem jak kamień. Gdy tylko bowiem nie miałem zajęcia, serce pęczniało mi w piersi i gorzej niż soda zżerał mi serce smutek nad sobą samym i nad moimi uczynkami. Zapoznałem się też z syryjskimi bogami, żeby zobaczyć, czy mają mi coś do powiedzenia. Bogowie są w Syrii, tak jak i wszystko, inni niż w Egipcie. Największym bogiem Simiry był Baal. Było to bóstwo ponure, którego kapłani kastrowali się i które za przychylność dla miasta żądało ofiar w ludziach. Również i morze domagało się ofiar od mieszkańców Simiry, a Baal żądał od nich małych dzieci. Kupcy i książęta w Simirze ciągle musieli starać się o nowe ofiary. Toteż w Simirze nie można było zobaczyć niewolnika Kaleki, a biedakom groziły surowe kary za najmniejsze przewinienie. Mężczyzna, który ukradł rybę, aby nakarmić swą rodzinę, ćwiartowany był w ofierze na ołtarzu Baala. Natomiast ten, który oszukał drugiego, fałszując wagę lub też mieszając złoto ze srebrem, nie dostawał żadnej kary, lecz zdobywał dobrą sławę jako szczwany kupiec. Mówiono bowiem, człowiek jest po to, by go oszukiwać. Toteż żeglarze i kapitanowie syryjscy kradli dzieci aż w Egipcie i wzdłuż wybrzeży, aby móc składać je w ofierze Baalowi, co poczytywano im za wielką zasługę. Kobiecym bóstwem Syryjczyków była Astarte, zwana także Isztar, Isztar z Niniwy. Miała ona wiele piersi i odziewano ją co dzień w klejnoty i cienkie szaty, a służebnicami jej były kobiety, które z jakiegoś powodu nazywano dziewicami świątyni, jakkolwiek naprawdę nie były one dziewicami. Wprost przeciwnie. Zadaniem ich było dawać rozkosz w świątyni, co uważano za uczynek miły bogini. Tym milszy, im więcej srebra czy złota gość podarował świątyni. Toteż kobiety te współzawodniczyły ze sobą w różnych sposobach przypodobania się mężczyźnie i od dziecka wychowywane były na to, by dogadzać mężczyźnie na różne sposoby, tak aby ci ze względu na nie składali Astarte w ofierze wiele złota. Także i w tym było inaczej niż w Egipcie, gdzie skosztowanie rozkoszy z kobietą na terenie świątyni jest wielkim grzechem. I gdy kogoś na tym przyłapią, zsyłają do kopalń, a świątynia podlega oczyszczeniu. Własnych kobiet kupcy z Simiry strzegli surowo, trzymając je zamknięte w domach i odziewając od stóp do głów w grube szaty, aby nie kusiły obcych swym wyglądem. Sami natomiast mężczyźni chodzili do świątyni dla urozmaicenia i przypodobania się bogom. Toteż w Simirze nie było żadnych domów rozpusty, jak w Egipcie. Gdy ktoś nie był zadowolony z dziewic świątyni, musiał wziąć sobie żonę lub kupić na targowisku niewolnicę, aby z nią zażywać rozkoszy. Niewolnice wystawiano też na sprzedaż codziennie, bo nieustannie zawijały do portu w Simirze statki i w mieście znaleźć można było niewolnice różnych kolorów skóry i wielkości, grube i chude, dzieci i dziewczynki, stosownie do różnych upodobań i smaków. Władcy miasta kupowali też po niskich cenach okaleczonych niewolników, aby złożyć ich w ofierze Baalowi, a dokonawszy tego uśmiechali się i bili się w piersi, uważając się za bardzo przebiegłych w oszukiwaniu swego Boga. Wszakże gdy niewolnik był bardzo stary, bezzębny, bez nogi i śmiertelnie chory, zawiązywano Bogu oczy przepaską, aby nie mógł zobaczyć wad ofiary, lecz cieszył się, czując w nozdrach zapach krwi płynącej na jego cześć. Także i ja składałem ofiary Baalowi, bo był to Bóg miasta i najbezpieczniej było znajdować się z nim na dobrej stopie. Ale jako Egipcjanin nie kupowałem ofiar ludzkich, lecz dawałem mu złoto. Czasami chodziłem też do świątyni Astarte, którą otwierano wieczorem, słuchałem muzyki i przyglądałem się, jak kobiety ze świątyni, których nie chcę nazywać dziewicami, tańczą lubieżne tańce na cześć bogini. Ponieważ taki był zwyczaj, zażywałem z nimi rozkoszy i wielkie było moje zdumienie, gdyż uczyły mnie różnych sztuczek, których nie znałem. Ale serce moje nie radowało się nimi. Wszystko to robiłem z ciekawości, a gdy mnie już nauczyły tego, co umiały, sprzykrzyły mi się i nie poszedłem już więcej do ich świątyni i nie ma moim zdaniem nic tak monotonnego, jak ich sztuka. kaptach trapił się jednak i często potrząsał głową, patrząc na mnie, bo twarz postarzała mi się, a zmarszczki między brwiami pogłębiły i serce moje zamknęło się w sobie. Dlatego chciał on, żebym wziął sobie niewolnicę, z którą mógłbym zażywać rozkoszy w wolnych chwilach, ponieważ nie mogłem wziąć sobie żony z obcego ludu, a nie obcując egipską kolonią, nie mogłem też kosztować rozkoszy z kobietami, których mężowie byli w podróży lub na wojennym odkomenderowaniu w głębi kraju. A że kaptach prowadził mi gospodarstwo i zarządzał moim złotem, kupił mi pewnego dnia niewolnicę według swojego gustu. Wykąpał ją, odział i namaścił i pokazał mi ją wieczorem. Gdy zmęczony po całodziennej pracy lekarskiej, chciałem w spokoju pójść do łóżka. Dziewczyna pochodziła z wysp na morzu i skóra jej była biała, a zęby bez żadnej skazy. Nie była też chuda, a oczy jej były krągłe i łagodne jak u jałówki. Patrzyła na mnie z czcią i żywiła lęk przed obcym miastem, do którego się dostała. Kaptach pokazał mi ją i opisał z przejęciem jej piękność, więc aby mu dogodzić, spróbowałem zażyć z nią rozkoszy. Ale choć dokonywałem największych wysiłków, żeby nie być samotnym, serce moje nie cieszyło się nią i mimo najlepszych chęci nie mogłem jej nazywać moją siostrą. Jednakże popełniłem błąd, będąc wobec niej zbyt uprzejmy. Odtąd bowiem zhardziała i wielce mi przeszkadzała, gdy badałem moich pacjentów. Dużo jadła i zrobiła się tłusta. Wciąż domagała się różnych ozdób i nowych szat. Chodziła, wodząc wciąż za mną zatroskanymi oczyma i nieustannie chciała zażywać ze mną rozkoszy. Nie pomagało wcale, że wyjeżdżałem i podróżowałem po wnętrzu kraju i miastach nadbrzeżnych, bo gdy wracałem do domu, ona pierwsza wychodziła mi na spotkanie, płacząc z radości na mój widok i znów wodziła za mną zatroskanymi oczyma, abym zażył z nią rozkoszy. Nie pomogło też, że w gniewie zbiłem ją kijem, bo od tego stała się jeszcze żarliwsza niż przedtem i podziwiała moją siłę, tak że życie stało się dla mnie nie do zniesienia we własnym domu. W końcu chciałem oddać ją kaptachowi, który wybrał ją według swego gustu, aby skosztował z nią rozkoszy, a ja żebym miał wreszcie spokój. Ale ona gryzła i kopała kaptacha, przeklinając go zarówno w języku Simiry, z którego nauczyła się kilku słów, jak i we własnej swej mowie z wysp na morzu, której nikt z nas nie rozumie. Nie pomogło, że obaj zbiliśmy ją kijami, tym żarliwiej pragnęła zażyć rozkoszy ze mną. Lecz skarabeusz przyniósł mi szczęście. Pewnego dnia przybył do mnie pacjent z wnętrza kraju. Był to król Amurru, który zwał się Aziru i do którego doszły słuchy o mojej sławie. Leczyłem mu zęby i zrobiłem mu z kości słoniowej nowy ząb na miejsce tego, który stracił w wojnie z sąsiadami. Inne zaś uszkodzone zęby powlokłem mu złotem. Zrobiłem to wszystko jak najlepiej. A że mieszkał w Simirze i odbywał narady z książętami miasta w sprawach wynikłych między Amurru i Simirą, odwiedzał mnie codziennie. W taki to sposób zobaczył moją niewolnicę, którą od wysp na morzu nazwałem Keftiu, jako że nie mogłem wymówić jej pogańskiego imienia. I znalazł w niej upodobanie. Aziru był mocny jak byk i miał białą skórę. Broda jego była granatowo-czarna i lśniąca, a w oczach miał dumny błysk. Także Keftiu zaczęła patrzeć na niego z pożądaniem, bo wszystko, co obce, pociąga kobiety. Jemu zaś podobała się szczególnie tusza Keftiu, choć dziewczyna była jeszcze młoda. Także szaty, które nosiła na sposób grecki, rozpalały bardzo księcia, ponieważ zakrywały szyję, lecz pozostawiały odsłoniętą pierś. On zaś przywykł widzieć kobiety zawinięte od stóp do głów. Z tego powodu nie mógł w końcu oprzeć się żądzy, lecz zaczął ciężko wzdychać i powiedział do mnie. Zaiste jesteś mi przyjacielem, Sinue, Egipcjaninie? Wyleczyłeś mi zęby i sprawiłeś, że usta moje błyszczą od złota, gdy tylko je otworzę, skutkiem czego wielka będzie moja sława w kraju Amurru. Za to wszystko dam ci tak bogate dary, że podniesiesz ręce do góry ze zdumienia. Mimo to zmuszony jestem cię zranić, choć wcale tego nie pragnę, bo gdy zobaczyłem kobietę, która mieszka w twoim domu, znalazłem w niej upodobanie i nie mogę się już dłużej oprzeć memu pożądaniu, gdyż szarpie mi ono ciało jak dziki kot i żadna twoja sztuka nie potrafi wyleczyć tej choroby. Tak silne jest bowiem we mnie pożądanie tej kobiety, że uważam to za chorobę. Nie widziałem nigdy niewiasty do niej podobnej. Rozumiem więc, że kochasz ją wielce, gdy nocą rozgrzewa cię w łóżku. Mimo to domagam się jej od ciebie, by zrobić z niej małżonkę pośród innych moich żon i żeby nie była już dłużej niewolnicą. Mówię ci to otwarcie,
boś moim przyjacielem i prawym człowiekiem i zapłacę ci za nią, ile tylko zażądasz. Ale powiem ci równie otwarcie, że jeśli dobrowolnie z niej nie zrezygnujesz, porwę ją siłą i zabiorę do mego kraju, gdzie nigdy jej nie znajdziesz, nawet gdybyś się odważył tam przybyć, aby jej szukać. Także gdybyś uciekł z Simiry z tą kobietą, odszukam cię. A moi wysłannicy znajdą cię choćby na drugim końcu świata, zabiją cię, a ją przywiodą do mnie. Wszystko to mówię ci z góry, ponieważ jesteś mężem prawym i moim przyjacielem i nie chcę rozmawiać z tobą oszukańczo. Tak mnie zachwyciły te jego słowa, że podniosłem ręce do góry na znak radości, ale kaptach, który także je słyszał, zaczął rwać włosy z głowy i biadać. Nieszczęsny ten dzień i lepiej byłoby memu panu, żeby nigdy się nie urodził, skoro zamierzasz mu zabrać tą kobietę, która cieszy jego serce. Strata ta nie da się niczym wynagrodzić, bo dla pana mego jest ona droższa niż wszystko złoto na świecie i drogie kamienie i kadzidło. Jest bowiem piękniejsza od księżyca w pełni, a brzuch ma krągły i biały jak kopczyk pszenicy, choć ty go jeszcze nie oglądałeś, książę, a piersi jej są jak melony, co widzisz własnymi oczyma. Mówił tak, ponieważ w Simirze nauczył się handlowych zwyczajów i chciał uzyskać najwyższą cenę za dziewczynę, jakkolwiek obaj niczego więcej nie pragnęliśmy, jak pozbyć się jej. Gdy Kefti usłyszała, o co chodzi, wybuchła płaczem i oświadczyła, że nigdy mnie nie opuści, ale płacząc patrzyła przez palce z zachwytem na księcia i jego kędzierzawą brodę. Podniosłem ręce, by zamilkli, przybrałem poważną minę i rzekłem: Książę Aziru, królu kraju Amurru i mój przyjacielu, wprawdzie kobieta ta jest droga mojemu sercu i nazywam ją siostrą, ale twoja przyjaźń jest droższa nad wszystko inne. Dlatego daję ci ją na zastaw naszej przyjaźni, nie za zapłatę, lecz jako dar, żebyś się nią nacieszył i robił z nią wszystko, czego pragnie dziki kot w twoim ciele, bo jeśli się nie mylę, serce jej odwróciło się do ciebie i będzie z tego wszystkiego zadowolona, gdyż i w jej ciele, jeśli ją znam, kryje się wiele dzikich kotów. Aziru wykrzyknął głośno z radości i powiedział: Naprawdę, Sinue, choć jesteś Egipcjaninem, a wszystko zło pochodzi z Egiptu, od dziś jesteś moim bratem i przyjacielem i imię twoje błogosławione będzie w całej krainie Amurru. A gdy do mnie zagościsz, siedzieć będziesz po mojej prawicy, przed wszystkimi możnymi i wszystkimi innymi gośćmi, nawet gdyby gościli u mnie królowie. Przysięgam ci na to. Powiedziawszy to, zaśmiał się tak, że zabłysły jego złote zęby, popatrzył na Keftiu, która przestała płakać, i spoważniał. Oczy zaczęły mu płonąć i chwycił dziewczynę w objęcia tak, że melony zakołysały się i rzucił do lektyki, jak gdyby nie czując jej ciężaru. Potem odszedł, zabierając ze sobą Keftiu i nie widziałem go przez 3 dni. Nie widział go też nikt inny w mieście Simirze, bo zamknął się w swej gospodzie na 3 dni i 3 noce. A kaptach i ja cieszyliśmy się wielce, żeśmy się pozbyli uprzykrzonej dziewczyny. Kaptach ganił mnie jednak, że nie zażądałem za nią darów, choć Aziru byłby mi dał za nią czegokolwiek bym zechciał, ale ja odparłem. Zapewniłem sobie przyjaźń Aziru, dając mu dziewczynę w darze. O jutrze nic z góry nie wiadomo. Choć kraj Amurru jest maleńki, małoznaczny i rodzi tylko osły i barany, to przyjaźń króla jest jednak przyjaźnią króla i może więcej warta jest niż złoto. Kaptach trząsł głową, ale namaścił naszego skarabeusza mirrą i położył przed nim świeży nawóz w podzięce za to, że pozbyliśmy się Keftiu. Nim Aziru wyjechał z powrotem do kraju Amurru, przyszedł jeszcze do mnie, skłonił się do ziemi i powiedział: Nie przynoszę ci darów, Sinue, bo dałeś mi coś, co nie da się wynagrodzić darami. Dziewczyna jest jeszcze cudowniejsza niż sądziłem, a oczy jej są jak krynice bez dna i nigdy nie jestem nią znużony, choć wycisnęła już ze mnie nasienie, jak się wyciska oliwę z oliwek. Chcąc być z tobą uczciwym, wyznam, że kraj mój nie jest zbytnio bogaty i że nie mogę zdobyć złota w inny sposób, jak tylko biorąc daninę od kupców przejeżdżających przez moje ziemie i urządzając wyprawy wojenne na sąsiadów. Wtedy jednak Egipcjanie opadają mnie natychmiast jak bąki i często tracę więcej niż zyskałem. Dlatego nie mogę dać ci darów, jak na to zasługiwałoby twoje postępowanie. Jestem rozgoryczony na Egipcjan, którzy zniszczyli dawną wolność mego kraju, tak że nie mogę już bez przeszkód prowadzić wojen i plądrować kupców, jak to mieli w zwyczaju moi przodkowie.
ale przyrzekam ci,
że kiedykolwiek do mnie przybędziesz i o cokolwiek mnie poprosisz, dam ci, jeśli to tylko będzie w mojej mocy. Bylebyś tylko nie żądał tej kobiety i koni, ponieważ koni mam mało i potrzebuję ich do moich wozów bojowych. Czegokolwiek jednak innego byś zażądał, dam ci to, jeśli będę mógł. A gdyby ktoś cię wprawił w gniew, przyślij mi tylko o tym wiadomość, a moi ludzie zabiją go, choćby to był nie wiem kto. Bo mam swoich ludzi tu w Simirze, choć nie wszyscy o tym wiedzą. A także w innych miastach Syrii mam ludzi, choć spodziewam się, że zachowasz to w tajemnicy. Mówię ci to, żebyś wiedział, że każę zgładzić każdego, kogo tylko zechcesz i nikt się o tym nie dowie, a imię twoje nie będzie wmieszane w tę sprawę. Tak wielka jest moja przyjaźń dla ciebie. Uściskał mnie na sposób syryjski i widziałem, że mnie wielce szanuje i podziwia, bo zdjął z szyi złoty łańcuch i powiesił go na mojej szyi. Choć musiało to pewnie być dla niego dużym poświęceniem, gdyż ciężko wzdychał, gdy to robił. To też i ja zdjąłem z szyi łańcuch, który dostałem od najbogatszego armatora w Simirze, uratowawszy życie jego żonie przy ciężkim porodzie i powiesiłem mu ten łańcuch na szyi. Także nic nie stracił na zamianie, co go ogromnie ucieszyło. Tak rozstaliśmy się.